Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Moi kochani, co ma wspólnego Maluch z Sangyongiem? No jak myślicie? Nic. Po prostu wziąłem go do nagrania, bo nigdzie nie mogłem znaleźć modelu Sangyonga. Pozostały mi tylko i wyłącznie wspomnienia i dzisiaj chcę się na tych wspomnieniach skupić. Ja już jeden materiał nagrywałem o mojej pracy w salonach samochodowych, no i zapewne w takim telegraficznym skrócie tylko przypomnę, jeśli już wiecie, że pracowałem przez trochę ponad 5 lat od takiego pomagiera w salonie samochodowym, który zajmował się wydawaniem aut dla klientów i nawet myciem, bo jak w czasie wakacji nie było żadnych myjkowych, to i garnitur zdejmowałem, żeby myć te samochody. Nie było lekko. Ale człowiek miał taką dużą dozę samozaparcia w tych najmłodszych latach i robił co mógł. Później stopniowo gdzieś tam miałem chwilę przerwy, bo tutaj zaczęły się studia. Potem decyzja o przejście w tryb zaoczny, bo wiedziałem, że przede wszystkim odnajdę się w pracy. Żal mi było tych lat, więc chciałem to połączyć i studia i pracę. To było cholernie trudne i moi rodzice temu byli mocno przeciwni. Ale jakby na to nie patrzeć, do wszystkiego doszedłem sam, jeżeli chodzi o przejście od tego pomocnika, asystenta po dyrektora salonu. Przez 5-6 lat uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra droga. Co na tym idzie, oczywiście było wiele splotów pozytywnych gdzieś zdarzeń, które w tym gdzieś owocowały, ale nikt na dobrą sprawę mi w tym nie pomagał. To wszystko się obroniło jakby swoją wiedzą, swoją ambicją i tym, co możliwe. Najtrudniejszy etap mojej pracy, a zarazem też najprzyjemniejszy, to była praca w salonie Sangyonga, gdy dostałem propozycję z centrali, bo jeszcze pracując w Jaszpolu w Renault, oni otworzyli filię Sangyonga. No i co? Z takiej małej klitki w Zgierzu okazało się, że jestem w stanie zrobić drugi, trzeci wynik w kraju na 20 parę salonów, jeżeli chodzi o sprzedaż, no i centrala mnie zauważyła. I pojawia się opcja przy zmianach gdzieś tutaj w Jaszpolu, żeby przejść do centrali. To było dla mnie duże doświadczenie, bo w wieku 26 lat zostałem szefem salonu. Trudne i odpowiedzialne, szczególnie, że z dnia na dzień cała kadra wyszła z salonu za poprzednią osobą, która tym salonem sterowała. Okej, to nie był jakiś mega wielki, rozbudowany salon, no ale zostałem sam. Wiek 26 lat, nowe miasto, nowe doświadczenia. No przyznam szczerze, nie był to łatwy dla mnie czas. To wtedy też popadłem w pracoholizm i to taki naprawdę skrajny. Ambicja moja sięgała granic zenitu, rozleciał mi się przez to kilkuletni związek. Byłem pochłonięty maksymalnie pracą, wynikami, ambicją. Z jednej strony mogę powiedzieć wprost, że nie żałuję tego, ale z drugiej strony też patrzę na to, że jakby te kilka lat życia gdzieś mi umknęło. Jeżeli chodzi, na szczęście, tutaj ta praca jakoś mega długo nie trwała, bo później centrala jakby w całej tutaj Polsce podjęła decyzję ze względu na problemy, które dzieją się w Korei, o tym, żeby zaprzestać na ten moment dystrybuowania tej marki u nas w kraju, bo były duże problemy w fabryce i był problem z dostępem samochodów, ale musiałem na nowo się w tym wszystkim odnaleźć. Uczyłem się sam. Wiele pozyskiwałem wiedzy z różnych książek, z różnych, jeszcze wtedy YouTube, to wiecie, gdzieś tam raczkował, ale gdzie mogłem, to jakichkolwiek informacji szukałem, jak zarządzać pracą salonu, jak być szefem, jak to robić, żeby było to dobrze, ale też miałem jakby centralę nad sobą, która mocno i ambitnie mnie w tym wszystkim wspierała, za co cholernie Wam teraz za to dziękuję, również Miguelowi, naszemu dyrektorowi zarządzającemu, który przyleciał bezpośrednio z Hiszpanii, bo człowiek było kilka lat ode mnie starszy, ale widać, że miał naprawdę mega dużą wiedzę jak na ten moment. Nie było to łatwe, szczególnie gdy sprzedaje się samochody takie jak Sangyong Action, Sangyong Chiron, Sangyong Rodius, czy chociażby Rexton. W sumie z tych wszystkich samochodów, powiedzmy sobie szczerze, że Rexton był takim autem, które było najbardziej przyjemne z tych wszystkich samochodów. Trochę przypominał Emela. Notabene nie bez powodu ta marka tytułowała się, że to jest koreańska marka, niemiecka technologia, bo miały silniki i skrzynie biegów od Mercedesa i niektóre elementy odkupione. Oczywiście to były elementy jakby o generację wstecz względem tego, co obecnie Mercedes serwował. Ale gdy spojrzymy na tego Actiona, czy Actiona Sport w formie pick-upa, czy chociażby Chirona pierwszej generacji, no powiem Wam tak, dobrze to nie było. Ale oczywiście był budżet na to, żeby prowadzić ten salon, był budżet na to, żeby tworzyć sieć sprzedaży. Momentami było chyba nawet 24 salony w Polsce, więc było jak działać. Też nawet kampanie w telewizjach się pojawiały, chociaż ja bardzo szybko zauważyłem, że te kampanie nic nie dają. Jako taki młody chłopak musiałem podejmować dosyć odważne decyzje. Jak jeszcze tutaj w salonie w Zgierzu byłem tak trochę pod kloszem trzymany, był cały dział marketingu, wszystkiego, to ja tutaj, jeżeli chodzi o salon centralny, no brałem na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, żeby ten salon się rozwijał. Wynik to była kwestia numer jeden, a druga kwestia to, że salon firmowy musi być najlepszy w kraju pod względem obsługi, wyglądu, no i co najważniejsze, sprzedaży. Starałem się dobierać tak sobie pracowników młodego pokolenia, szczególnie, żeby ta praca była naprawdę, naprawdę efektywna. No i okazało się, że da się radę. Mimo, że też zarządzałem, to i też zajmowałem się sprzedażą. No i okazywało się, że jesteśmy w stanie w miesiącu sprzedawać nawet 20 samochodów. Łącznie Sangyongów sprzedaliśmy około 300 samochodów, co uważam, że to jest naprawdę bardzo duży efekt. Co było problemem, jeżeli chodzi o sprzedaż Sangyonga? No większość ludzi, jak słyszy Sangyong, Sangyang, Saigonka, o co chodzi, utożsamia je z chińską marką. A to jest jedna z trzech, czterech największych marek w Korei. Ale oczywiście nie ma brandu. Jak Kia i Hyundai wchodziły do Polski, to zaczynały od małych modeli. Kia Pride, Kia Shuma, czy chociażby Sportage, który był wtedy w takiej dosyć mocno okrojonej wersji. A Sangyong wskoczył z samochodami od 90 tysięcy do prawie 200 tysięcy bez żadnego brandu, gdzieś w segment premium. Co było strasznie trudnym, żeby w pierwszej kolejności tych klientów przekonać. Początkowo wykładaliśmy sporą kasę na reklamę, która nie przynosiła najmniejszego efektu. Wtedy podjąłem decyzję o tym, żeby całkowicie zmienić formę dystrybucji, bo wtedy to były jeszcze te piękne lata, gdy nasze państwo pozwalało odliczać pełen VAT od paliwa od pick-upów. No i postawiłem bardzo mocno na pick-upa, bo wiedziałem, że ten model użytkowy ma szansę, mimo tego dziwnego, skośnego ryjka, że będzie się sprzedawał przede wszystkim ceną, więc ruszyliśmy na różnego rodzaju giełdy spożywcze, na różnego rodzaju giełdy rolne. O 4 nad ranem się jeździło, żeby pokazać te auta różnego rodzaju rolnikom i to przyniosło efekt. Ale drugi efekt był najważniejszy, to była obsługa. Nie boję się stwierdzić, patrząc teraz, gdy jestem w wielu salonach samochodowych, mam kontakt z wieloma osobami, gdzie teraz są naprawdę mega wielkie standardy jakościowe, jeżeli chodzi o obsługę, że na tamte lata mieliśmy jeden z najwyższych w Polsce standardów, jeżeli chodzi o obsługę. Bez dwóch zdań. Klient, który wchodził do salonu, nieważne czy on wchodził w kaloszach czy w garniturze, ten klient musiał być dopieszczony na maksa. W cudzysłów to oczywiście biorę. Ale zależało nam na tym, żeby on poczuł się jak w domu. Kawa, dojazd do domu, wszystko było serwowane, obsługa na najwyższym poziomie. I tym zrobiliśmy cały sukces tej sprzedaży. O ile możemy mówić tu o sukcesie przy sprzedaży 20 aut miesięcznie, chociaż teraz nie jeden salon samochodów francuskich ma sprzedaż na podobnym poziomie, więc mówimy o jakby dwóch różnych rynkach, segmentach samochodów. Wtedy okazało się, że główną naszą siłą jest rekomendacja, że naszą siłą jest podejście do człowieka. Ja już się zatracałem w tej pracy, pracując nieraz po kilkanaście godzin, gdzie te samochody śniły mi się po nocach, ale to owocowało. Druga sprawa to to, jak wyglądał system premiowy. Wiele marek, pracowników pracujących w salonach samochodowych innych marek się śmiało: Sangyong, co wy tam robicie? O Jezus! Ale dopiero gdy usłyszeli, jakie pieniądze potrafią u mnie zarabiać pracownicy, to na następny dzień miałem kilka CV. Z tego względu, że Sangyong miał takie podejście dosyć rzadkie, które trudno spotkać w tym momencie w Polsce. Dyrektor mówił wprost, mówi: Waldek, dla mnie najważniejszy jest pracownik, nie klient. Bo jak pracownik będzie zadowolony, to ja mam święty spokój, że i klient też będzie zadowolony. I to było widać. Co chwilę jakieś integracyjne imprezy, co chwilę jakieś spotkania, co chwilę właśnie jakieś wspólne wyjazdy na targi, cała firma gdzieś wyjeżdżała. I to też owocowało w tym, że atmosfera w pracy była chyba najlepsza ze wszystkich. Później jeszcze pracowałem w Citroenie, będąc szefem salonu, to już nie było to. To Citroen już był taką decyzją, że muszę to w sobie zmienić i zacząć robić coś swoje. A YouTube to w ogóle gdzieś tam o wiele później w tym wszystkim przyszedł. Wychodzę z założenia, że warto być ambitnym w tym, co robicie, że warto się starać. Mimo, że często, nie wiem, gdzieś tam już nam jest źle, już nam jest słabo, gdzieś tam ta nasza motywacja spada, to nie odpuszczajmy. Zobaczcie, ja na YouTubie nagrałem 700 filmów i ciągle mi mało. Każdy z tych filmów sprawia mi radość, bo robię to, co lubię. W salonie też robiłem to, co lubiłem. Jedynym minusem zaczęło pojawiać się to w następnej marce, że były coraz bardziej takie restrykcyjne normy, standardy, gdzie ja jako nawet szef salonu miałem najmniej do powiedzenia. To właśnie osoby z zewnątrz sterowały nami jak robotami i to, przyznam szczerze, przestało mi się już w tym momencie podobać. Dlatego starajcie się pracować i nawet na przykładzie takiego Sangyonga można pokazać, że wszystko jesteśmy w stanie gdzieś tam sprzedać i pokazać. Oczywiście, ja bym nie sprzedawał marki, do której nie miałbym najmniejszego przekonania. Owszem, Sangyongi nie miały na przykład komputerów pokładowych czy ksenonów, ale z drugiej strony były to naprawdę dobre samochody. Oczywiście teraz mamy zupełnie inną epokę. Nowe modele jak Tivoli zupełnie inaczej wyglądają niż tamte poprzednie. I gdyby Ssangyong te 10-15 lat temu właśnie takimi modelami zaatakował rynek, dzisiaj byłby w zupełnie innym miejscu. Oni cały czas budują to w tym momencie od zera. Wtedy zbyt wysoką poprzeczką zaczęli. To było trochę tak jak z Pontiaciem Aztekiem, no wizualnie podobny do Ssangyonga, jak chociażby z Phaetonem u Volkswagena. Też za wysoko zaczęli, no i widać było, że później czkawką im się to odbiło, bo ten model już się tak dobrze nie sprzedawał. Może trochę motywująco, może trochę z własnego doświadczenia, szczególnie to kieruję do tych młodych osób, które też gdzieś szukają, czy to pracy w branży samochodowej, czy nawet w innej branży, bo model sprzedaży wszędzie jest ten sam. Liczy się pasja, zaangażowanie, ta determinacja. Moi kochani, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!